Proszę Państwa, dwie informacje techniczne. Za moment prezentację dyrektorów poszczególnych placówek, w kolejności Szpital Szczeklika, Zespół Przychodni Specjalistycznych i Mościckie Centrum Medyczne. Są to założenia strategiczne poprawy jakości, efektywności funkcjonowania miejskich placówek służby zdrowia i mamy na myśli funkcjonowanie już po dokonaniu zmian. I druga informacja techniczna bardzo ważna. Dobrą tradycją tej sali jest prowadzenie 5-minutowej dyscypliny czasowej, ponieważ po poszczególnych prezentacjach jest czas dla Państwa. Są pytania, są odpowiedzi i myślę, że przyjmiemy taką zasadę pytanie-odpowiedź, o co bardzo proszę i proszę również o zachowanie 5-minutowej dyscypliny czasowej. Pani Danuta Nosek na początku. Bardzo proszę.
Witam wszystkich Państwa serdecznie w dzisiejszym spotkaniu. Proszę Państwa, szpital to najbardziej wyspecjalizowane zasoby ochrony zdrowia. Szpital miejski to jedna z trzech placówek miasta. Największa placówka z 70-milionowym budżetem, prawie 900 osobami zatrudnionymi. Chcieliśmy przedstawić Państwu plany i zamierzenia, które są wobec tej placówki przygotowane na okres najbliższych 5 lat, z uwzględnieniem tego, że od roku 2014 działamy w innej formie. Szpital to przede wszystkim, to może nie przede wszystkim, podstawą działania szpitala po prostu jest majątek, którym dysponujemy. Na dzień dzisiejszy są to 4 hektary gruntu położone w centrum miasta Tarnowa o wartości 850 tysięcy złotych. To 16 nieruchomości znajdujące się we władaniu szpitala, z czego 7 obiektów to obiekty poświęcone na działalność medyczną, 9 to obiekty towarzyszące. Ponieważ są to obiekty w części stare, jak Państwo wiecie, które liczą od 170 do 50 lat, te obiekty podlegają gruntownej modernizacji, przebudowie. 3 obiekty z nich zakładamy do wyburzenia. Mówimy w tym momencie o 2 pawilonach dawnego starego szpitala żydowskiego i o części budynku administracyjnego. Ten majątek, czyli grunty i nieruchomości, na dzień dzisiejszy są własnością miasta. Mówimy o 31 milionach złotych. Wyposażenie szpitala to własność szpitala. To ponad 5 tysięcy sprzętu i urządzeń o wartości początkowej ponad 3,5 tysiąca złotych, czyli środków trwałych. Łącznie mamy ponad 30 tysięcy urządzeń. Cała wartość księgowa brutto majątku dzisiaj wynosi 56 milionów złotych. Mówimy o wartości księgowej. Wycena rzeczywista majątku będzie prowadzona przez firmę wyłonioną przez Urząd Miasta. Szpital to przede wszystkim kadra. To prawie 900 zatrudnionych pracowników, którzy na dzień dzisiejszy są zatrudnieni we wszystkich formach, możliwych formach zatrudnienia. To zatrudnienie, zarówno na etatach, jak na umowach cywilnoprawnych, pozwala nam w sposób bardzo elastyczny prowadzić naszą działalność. Również zajmujemy się szkoleniem młodej kadry lekarskiej. Praktycznie wszystkie oddziały szpitalne posiadają akredytację. Proces szkolenia trwa. W chwili obecnej mamy 25 lekarzy, stażystów i rezydentów. Jak wygląda nasza działalność? To 14 oddziałów szpitalnych, to 417 łóżek szpitalnych. Jeden z oddziałów, czyli Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, jest zlokalizowany w obcej bazie, tak jak Państwo wiecie, w Domu Pomocy Społecznej na ulicy Szpitalnej. To również 12 poradni specjalistycznych, które są praktycznie jednoimienne z prowadzoną działalnością w oddziałach szpitalnych. Te poradnie mają nam zabezpieczyć kontynuację leczenia szpitalnego. Nasza działalność to, tak jak Państwo widzicie, przede wszystkim 17 tysięcy pacjentów hospitalizowanych w trakcie roku. Pokazujemy Państwu działalność, która od kilku lat jest ustabilizowana i kształtuje się na porównywalnym poziomie. To będzie 17 tysięcy, to będzie 16 tysięcy, 600 tysięcy osób. Tego typu skala działalności jest w naszej placówce. Baza szpitala jest dzisiaj w sposób coraz lepszy wykorzystywana. Średni okres pobytu pacjenta na leczeniu szpitalnym to 6 dni. Normy, oczekiwany poziom to około 7 dni. Wykonujemy ponad 3000 zabiegów operacyjnych w 4 zakresach. Zabiegi diagnostyczne przede wszystkim w zakresie zabiegów kardiologii inwazyjnej to 700 tysięcy badań diagnostyczno-obrazowych. To nie tylko działalność, to działalność o określonym poziomie usług. Jakość dzisiaj to nie jest, proszę Państwa, puste słowo. Od ubiegłego roku posiadamy akredytację medyczną, czyli potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów opieki zdrowotnej. to spełnienie ponad 200 procedur, które są określone przez ministra zdrowia. Co ósmy szpital w Polsce ma tego typu potwierdzenie jakości świadczonych usług. O certyfikatach jakości zakresu zarządzania. To dla nas również ważny element, ale ważniejsza jest akredytacja. Akredytacja to, tak jak mówiłam, to nie tylko dokumenty, to nie tylko dyplomy, to potwierdzenie usług, które powinno znaleźć się odzwierciedlenie przede wszystkim w kontraktowaniu świadczeń. Na dzień dzisiejszy pracujemy w Stowarzyszeniu Szpitali Akredytowanych nad tym, aby szpitale posiadające akredytację miały gwarancję kontraktów z funduszem, żeby to one stworzyły sieć placówek, które znajdą się właśnie w sieci gwarantującej zdrowie obywatelom. Jak wygląda nasza ocena usług, ma się jeszcze nieco mniej niż wygląda ocena usług pacjentów. To jest ostatnie badanie pacjentów przeprowadzone w ubiegłym kwartale, za cały ubiegły kwartał. Badanie, które jest przygotowywane pod kątem recertyfikacji systemu ISO. 95% pacjentów oceniło ogólnie pobyt w szpitalu, począwszy od momentu przyjęcia w izbie przyjęć, kończąc na wypisie, przez wszystkie zakresy usług, począwszy od właśnie, tak jak mówiłam, przyjęcia na izbie, poprzez ocenę pracy lekarzy, pielęgniarek, poprzez warunki pobytu, poprzez sposób żywienia. 95% tak oceniło pobyt u nas. 90% deklaruje chęć ponownego leczenia w przypadku takiej potrzeby, chęć powrotu do szpitala. Oczekujemy, że ta jakość usług przełoży się również na pieniądze. Nie tylko na gwarancję kontraktu, ale też na wyższy poziom finansowania świadczeń. Takie deklaracje ze strony Ministerstwa Zdrowia, albo nie tyle deklaracje, co projekty aktów prawnych, które mają sprawić, że poziom kosztów, poziom przychodów będzie wyższy dla placówek, które posiadają tego typu dokumenty. Jakość to również mniej procesów, to są niższe koszty odszkodowań. Jak wygląda nasza sytuacja finansowa? Ubiegły rok, pierwsze półrocze tego roku. Koszty prowadzonej działalności są niższe od przychodów. Osiągnęliśmy na koniec roku zysk w wysokości 600 tysięcy. W chwili obecnej, po pierwszych 6 miesiącach, również wynik jest na poziomie 600 tysięcy. Praktycznie 5-4,5% to są świadczenia, przychody. To są przychody z działalności komercyjnej, z działalności odpłatnej. Sytuację finansową mamy ustabilizowaną od lat 6. Od 2005 roku zawsze wynik finansowy szpitala jest dodatni, co świadczy o tym, że osiągnęliśmy równowagę finansową i mamy pozycję bezpieczną. Tak ją oceniamy. Do tego rocznie spłacamy kredyt w wysokości 2 milionów złotych. Spłacać skończymy w roku 2015. Jest to kredyt związany z zaciągnięty kredyt na spłatę zobowiązań. Rocznie w szpitalu wykonujemy inwestycje na poziomie 5 milionów złotych. Oczywiście 40% to środki własne, 60% to są środki pozyskiwane z zewnątrz. Szpitala samego nie byłoby stać na to. Finanse oceniamy wskaźnikami również płynności, tak jak wszystkie placówki. Wskaźniki płynności w ostatnich latach cały czas są bardzo dobre, są nawet wręcz ponad normę. Świadczy to o tym, że płacimy, regulujemy zobowiązania bez żadnych problemów, również skutecznie windykujemy swoje należności. Zostało nam do spłaty 3,5 miliona złotych kredytu. Zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne, to nie wymagają komentarza, ponieważ to nie są zobowiązania. To są po prostu inne terminy płatności, czy wynagrodzeń, czy ZUS-u. Jakie wyznaczyliśmy sobie cele na kolejnych 5 lat? Zakładamy, że osiągnęliśmy na tyle dobrą sytuację dziś i stabilną. Przy tak mocno konkurencyjnym otoczeniu będziemy robić wszystko, żeby tą sytuację utrzymać i umocnić. Patrząc kiedy, że powstają nowe oddziały, powstają nowe poradnie. Konkurencja na rynku jest. Patrzymy również na rozwój drugiego szpitala, szpitala marszałkowskiego. Więc chcemy zarówno utrzymać swój udział w rynku, jak również chcemy umocnić. Zakładamy, że utrzymamy dobrą kondycję finansową i do tego mamy przesłanki, żeby tak sądzić. Zakładamy, że wzrośnie wartość firmy. Ta wartość firmy wzrośnie poprzez zakładany przez nas właśnie przejęcie majątku. Zakładamy, że nastąpi dalsza poprawa jakości usług medycznych, które nastąpi poprzez kolejne inwestycje, jak również przez to, że uczestniczymy w międzynarodowych programach badania jakości. Będziemy chcieć czerpać doświadczenia z innych przykładów, innych szpitali. W kolejnych latach zakładamy, że liczba udzielanych świadczeń będzie w niewielkim stopniu, ale będzie stale rosła, będzie sukcesywnie rosła. Zakładamy, że będzie się zmieniała struktura tych świadczeń. Patrzymy, jakie są założenia Narodowego Funduszu Zdrowia i jakie są tendencje w zdrowiu, w demografii, w epidemiologii. Musimy mieć świadomość, że ilości pacjentów leczonych na oddziałach szpitalnych mogą ulegać zmniejszeniu na rzecz rozwoju opieki ambulatoryjnej. Będziemy na pewno skracać w dalszym ciągu właśnie pobyty. Będzie rosła liczba zabiegów operacyjnych i tak we wszystkich zakresach zaplanowaliśmy. W jaki sposób zakładamy to zrobić? Między innymi będziemy rozszerzać działalność operacyjną o nowe zakresy usług, których do tej pory nie świadczyliśmy, w tym również rozszerzymy wykonywanie zabiegów w ramach chirurgii jednego dnia. Wprowadzimy nowe procedury diagnostyczne kardiologii inwazyjnej i w chirurgii naczyń. Włączamy się w system teletransmisji EKG, rozwijać będziemy kolejne obszary zakresu telemedycyny. Niedługo uruchomimy dzienny oddział rehabilitacji w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. Powstaną nowe poradnie specjalistyczne. Miesiąc temu przenieśliśmy poradnie do budynku krwiodawstwa. W nowym miejscu są i będzie możliwość uruchomienia dodatkowych poradni. Chcemy mówić również w niedługim okresie o nowych deficytowych usługach szpitalnych, których do tej pory szpital nie świadczył. Stanie się to wtedy, kiedy zakończymy proces modernizacji szpitala, ponieważ dzisiaj w chwili obecnej szpital, mimo że robi ogromny zakres remontów, robimy to na pracującym szpitalu, nie wyłączając oddziałów z funkcjonowania. W chwili, kiedy zakończymy gruntowną modernizację szpitala, skrócimy okresy pobytu, pojawią się rezerwy takie, że będziemy mogli wprowadzić dodatkowe usługi. Niedługo uruchomimy również szkołę rodzenia. Rozszerzać będziemy, zakładamy, że rozszerzymy ofertę odpłatnych usług medycznych. Już w tej chwili zadeklarowaliśmy przystąpienie do klastra medycznego, klastra szpitali szczebla powiatowego Małopolski, który ma nam dać szansę na nieco inny rozwój, szansę na właśnie na współpracę w zakresie innowacyjności. Nie mówimy już o takich działaniach jak marketing wewnętrzny, zewnętrzny, bo to są po prostu działania, które każdy z nas, każdy z dyrektorów placówek stosuje, bez których dzisiaj nie ma placówki na rynku. W 2014 roku czeka nas wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Jest to element wymagany przez ministerstwo. Dalsza informatyzacja szpitala nastąpi. Nie jest to dla nas żadnym zaskoczeniem, ani jesteśmy jednym z lepiej zinformatyzowanych szpitali w kraju. Zakładamy, że wreszcie uruchomiony zostanie Małopolski System Informacji Medycznej, który ma ułatwić tak administracji państwowej, jak placówkom, jak i pacjentom wymianę informacji zgromadzonych w naszych zasobach. W latach 2012-2016, a w zasadzie 2012-2014, proszę Państwa, musimy zakończyć proces inwestycyjny związany z programem dostosowawczym szpitala. Proces, który na szczęście ministerstwo odraczało 2-3-krotnie. W przypadku naszych budynków oznaczało to ogromne przebudowy wewnątrz szpitala, po to, żeby właśnie stary szpital stał się w miarę nowoczesną placówką. Ten program kończymy. Ten program praktycznie powinniśmy skończyć w 2013 roku. W chwili obecnej trwają prace związane z gruntowną przebudową całego pionu położnictwa i noworodków, czyli oddziału położnictwa, patologii ciąży, bloku porodowego oraz oddziału noworodków, które zostaną również wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt. W przyszłym roku czeka nas przebudowa stacji dializ. Nasza stacja dializ to jest dziś od 4-5 lat jedną z najgorszych stacji dializ w Małopolsce. W chwili obecnej trwa modernizacja oddziału kardiologii i pulmonologii. Czeka nas również modernizacja sieci kanalizacyjnej. Problemem szpitala jest w dalszym ciągu oddział chorób zakaźnych dzieci. Oddział, który od wielu lat jest zlokalizowany w fatalnych warunkach, które nie przystoją do warunków leczenia w XXI wieku. Dziś nie mamy możliwości lokalowych najmniejszych, żeby ten oddział gdziekolwiek zlokalizować. Inwestycje w sprzęt to konieczność wymiany rezonansu magnetycznego, który już pracuje 10 lat. Ten rezonans będziemy wymieniać w roku przyszłym. Dokupić musimy aparat rentgenowski na blok operacyjny do pracowni rentgenowskiej. Będzie nowe wyposażenie oddziału noworodków. Pozostałe w miarę potrzeby, tak jak są zaplanowane, będą doposażane oddziały szpitalne. W ciągu tych trzech najbliższych lat wartość tych inwestycji niezbędnych to 9,5 miliona złotych. Ale to wszystko to jest mało. Proszę Państwa, dlaczego mówimy o komercjalizacji? Jaka to jest, gdzie widzimy, upatrujemy korzyści? Korzyść dla szpitala to przejęcie 1 700 000 złotych zobowiązań szpitala. Te zobowiązania, które w ramach rządowego programu komercjalizacji powinny być w przyszłym roku przejęte przez Urząd Miasta, a potem zrefundowane przez Ministerstwo Zdrowia. To łatwiejsze pozyskiwanie środków z działalności odpłatnej. Dziś pozyskujemy naprawdę zupełnie niezłe, dobre pieniądze, ale że tak powiem, w każdym razie, proszę Państwa, zakładamy, że będziemy mieć możliwość samodzielnego zaciągania kredytów na inwestycje prorozwojowe, wtedy, kiedy właśnie będziemy dysponować majątkiem. I zakładamy, że nastąpi dalsza poprawa sytuacji finansowej, rentowności szpitala, rentowności prowadzonej działalności. Zakładamy, że z chwilą, kiedy będą lepsze wyniki finansowe, będą dodatkowe środki, to również partycypować w tym będą w większym stopniu pracownicy. Stąd zakładamy, że w dalszym ciągu będzie rosło zaangażowanie pracowników w funkcjonowanie podmiotu. Zakładamy, że w 2013 roku wzrosną kapitały własne i aktywa, bo zakładamy, że przejmiemy ten majątek, o którym mówiłam, czyli grunty i nieruchomości od gminy miasta Tarnowa. Również dalszy proces inwestycyjny spowoduje wzrost aktywów trwałych. Bo co nas czeka? Co jest naszym oczekiwaniem? Chcielibyśmy, proszę Państwa, zrealizować plan rozwoju szpitala, inwestycji prorozwojowych, a nie tylko modernizujących. Przygotowaliśmy ten projekt w dwóch wariantach. Na większą i na mniejszą skalę, w zależności od sytuacji finansowej. W dokumenty strategiczne gminy miasta Tarnowa wpisane zostało utworzenie Regionalnego Centrum Kardiologii. Mówimy o tym od 2-3 lat. Państwo ten temat doskonale znacie. Mówimy o skupieniu łóżek kardiologicznych, o pracowniach diagnostycznych, mówimy o salach zabiegowych. Ale centrum ma rozwiązać inne bolączki lokalowe szpitala. To również nowa izba przyjęć, która powinna znaleźć nową lokalizację. Dzisiejsza lokalizacja może sprawić, że wcześniej czy później zniknie finansowanie tej części szpitala. Może się pojawić problem z ewentualnym kontraktowaniem. Zobaczymy, jakie będą również wymogi funduszu. Zakładamy, że to jest miejsce na nowoczesne rozwiązanie problemów bloków operacyjnych. Bloki, które skoncentrowaliśmy, wszystkie sale skoncentrowalibyśmy w jednym miejscu, a nie tak jak dzisiaj ma to miejsce w dwóch pawilonach na różnych poziomach. Również chcemy utworzyć centralną pracownię diagnostyki endoskopowej. Nowy pawilon to także szansa na wreszcie osiągnięcie skomunikowania naszych wszystkich pawilonów. Jesteśmy wybudowani w stylu, tak jak powstawały obiekty w czasach Polski Ludowej. Gdzie stanął, tam jest. To jest ogromny problem dla pacjentów, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. To nie tylko problem dla pacjentów, to również problem dla pracowników szpitala. Wózki, łóżka i przepychanie pacjentów między pawilonami w śniegu, w deszczu, okrytych kocami. To po prostu nie jest standard XXI wieku. Zakładamy, tak jak mówiłam wcześniej, wyburzenie trzech pawilonów. Dlaczego mówimy o nowym pawilonie? To już niezależnie od pierwszego argumentu, o którym mówimy od 3 lat, o koncentracji bazy kardiologicznej, to właśnie rozwiązanie problemów lokalowych szpitala. To również rozwiązanie problemu lokalowego właśnie oddziału zakaźnego. W momencie, gdyby oddziały kardiologiczne nasze dwa zostały przeniesione w nowe miejsce, powstaje powierzchnia na przeniesienie oddziału zakaźnego w jeden z pawilonów. Dzisiaj jest to rozwiązanie możliwe, ponieważ pawilon zakaźny nie musi być pawilonem izolowanym. Wystarczy druga komunikacja, drugie wejście. To również szansa na powstanie nowego oddziału szpitalnego w tym mieście, w specjalnościach deficytowych, które zostały określone w innych dokumentach miasta. szpital miałby szansę spełniać coraz wyższe standardy dzisiejszego szpitalnictwa, tak jak się buduje w kraju. Ile to by kosztowało? Zakładamy, że około 45 milionów złotych. Proszę Państwa, nie zakładamy, że wybudujemy to sami. Zakładamy, że inwestycje jesteśmy w stanie udźwignąć na poziomie 15 milionów złotych, wtedy, kiedy spłacimy ten kredyt. Zaciągniemy kredyt kolejny, mając do dyspozycji majątek i sprzedamy część gruntów, które nam również miasto przekaże, żeby wesprzeć proces inwestycyjny. Pozostałe środki to muszą być środki zewnętrzne. Jeżeli tych środków się nie uda pozyskać, zakładamy realizować wariant B, czyli nowy pawilon szpitala, który mieścił będzie nową izbę przyjęć szpitala, nowe bloki operacyjne, centralną pracownię diagnostyki endoskopowej, zespół poradni specjalistycznych przeniesiony z budynku krwiodawstwa i tu również będzie właśnie funkcja połączenia, scalenia wszystkich pawilonów szpitala. Wtedy czeka nas modernizacja budynku krwiodawstwa. Tam dziś mamy zlokalizowane poradnie specjalistyczne. Wtedy ewentualnie rozważalibyśmy taką możliwość, żeby tam przenieść oddział zakaźny pod warunkiem wcześniej wyprowadzenia jeszcze stacji krwiodawstwa, krakowskiej stacji ze szpitala w ogóle. No i znowu wyburzenie trzech pawilonów w ramach porządkowania infrastruktury szpitala. Tą inwestycję szacujemy na około 25 milionów złotych. Tu również tak podobny montaż finansowy, czyli 15 milionów środki szpitala z kredytu plus sprzedaż gruntów. Jak wygląda sytuacja pracowników? Wiadomo, że na mocy ustawy o działalności leczniczej, proszę Państwa, kadra szpitala, obecna kadra szpitala staje się, wszyscy pracownicy stają się pracownikami nowego podmiotu gospodarczego. Pracownicy szpitala dzisiaj nie powinni mieć obaw związanych ze zmianami, ponieważ proces restrukturyzacji zatrudnienia został przeprowadzony. Z 1600 osób dziś pracuje niecałe 900 osób. Zatrudnienie jest optymalne, praktycznie nie ma rezerw kadrowych, więc tu nie zakładamy, że może nastąpić jakiekolwiek, jeżeli nie zmienią się warunki finansowania. Nie zakładamy, że zmieni się cokolwiek. Nie ma zagrożenia dla osób dziś zatrudnionych w placówce. Zakładamy, że w dalszym ciągu wzrośnie zaangażowanie pracowników, bo zakładamy, że wzrost zaangażowania, wzrost przychodów szpitala przełoży się na sytuację finansową również pracowników. Nie zakładamy wzrostu zatrudnienia. Jeżeli założylibyśmy wzrost zatrudnienia w chwili, to będziemy tylko w tych obszarach, jeżeli będziemy uruchamiać działalności deficytowe, do których nie mamy kadry dzisiaj w szpitalu. W pozostałych sytuacjach zakładamy, że będą rosły pobory, a nie będzie rosła ilość osób. W dalszym ciągu będziemy patrzeć na podnoszenie kwalifikacji kadry, bo tak naprawdę kwalifikacja kadry to pacjenci w szpitalu. Dziś 90% lekarzy to lekarze z drugim, pierwszym stopniem specjalizacji. 37% pielęgniarek to pielęgniarki z wyższym wykształceniem. Będziemy starać się zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. Oczywiście, że będziemy zmierzać w kierunku modelu wartościowania stanowisk pracy, żeby tą pracę jeszcze bardziej wiązać z właśnie zaangażowaniem i sukcesywnie musimy powolutku zacząć odmładzać naszą kadrę. Będzie się to odbywało w naturalny ruch kadrowy. Szpital to troszeczkę zaszłości z minionych lat, czyli w tym momencie część pracowników po prostu jest w wieku, kadra jest w wieku 48-50 lat. Stąd potrzeba sukcesywnego szkolenia młodej kadry i w miarę jak będzie ruch naturalny postępował. W latach 2013-2016 zakładamy, że sytuacja finansowa szpitala będzie utrzymana, będzie dobra utrzymana. W dalszym ciągu będziemy mieć dodatni wynik finansowy. Utrzymamy płynność finansową. Zakładamy, że jest możliwość pozyskania dodatkowych przychodów, że będziemy pozyskiwać środki z źródeł zewnętrznych na inwestycje. Będzie następowała dalsza poprawa rentowności prowadzonej działalności, choć dzisiaj nie zakładamy, że każdy odcinek będzie rentowny. My dziś zakładamy, że szpital się musi zbilansować i podmiot, który będzie się bilansował. Nie zakładamy pozbywania się tej działalności, do której dziś dokładamy, z działalności innych oddziałów, które zarabiają na to. Ponieważ nie jest to problem tych oddziałów, to jest problem sposobu wyceny świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Musimy utrzymać zdolność obsługi zadłużenia, jeżeli chcemy zaciągnąć kolejny kredyt. jak powinny kształtować się finanse. Finanse w kolejnych latach, proszę Państwa, zostały bardzo ostrożnie wyszacowane. Wyszacowaliśmy je, biorąc pod uwagę całe ryzyko gospodarcze, które istnieje dzisiaj w kraju. Nie planujemy nie wiadomo jakich wzrostów. Planujemy tak ostrożnie, że uwzględniamy w tym momencie zagrożenia, które płyną z gospodarki. W tym momencie z kryzysu, z ograniczonych środków, które są do dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakładamy, że wynik finansowy w każdym roku będzie dodatni. Jak wczytuje się nasz program w strategię miasta? Program szpitala jest jednym z elementów tworzenia nowoczesnych usług medycznych w tym mieście. Mamy rozszerzyć ofertę wysokospecjalistycznych usług i tak jak Państwu mówiliśmy, tak jest zaplanowane, w jakich obszarach to się będzie działo. Nie o wszystkim możemy mówić wprost, ponieważ takie są warunki konkurencji na rynku. Musimy zapewnić dostępność do wysokiej jakości usług, bo sami jesteśmy w tym zainteresowani. Bez wysokiej jakości usług nie ma przychodów. Będziemy chcieć być szpitalem promującym zdrowie. Szpitalem, który między innymi będzie kształtował postawy prozdrowotne. Robimy to poprzez realizację wielu akcji prozdrowotnych. To również utworzenie Regionalnego Centrum Kardiologii, które jest wpisane w strategię miasta i dalsza rozbudowa systemów informatycznych w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, nie przez przypadek macie Państwo przed sobą najnowszy numer Tarnów.pl, miesięcznik miejski bezpłatny w nakładzie 6,5 tysiąca egzemplarzy. Uzupełniając jeszcze wypowiedź pani dyrektor Nosek, ja Państwa zachęcam do otwarcia miesięcznika na stronie 13. Tam macie Państwo nie tylko tekst dotyczący planowanych przekształceń, ale także wypowiedzi szefów poszczególnych placówek dotyczące korzyści z planowanej komercjalizacji w każdej z zaplanowanych do przekształceń placówek. I czas dla Państwa. Prosimy uprzejmie o pytania do pani dyrektor Danuty Nosek na temat szpitala Szczeklika i zaprezentowanego materiału. Prosimy też przed zabraniem głosu, przed zadaniem pytania o króciutkie przedstawienie się każdego z Państwa.
Stefan Wrona, radny miejski. Ja jako prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie, dla powiatu grodzkiego, chciałem zadać pytanie, skierować do pani dyrektor, bo z wypowiedzi pani dyrektor w wariancie A i w wariancie B słyszałem wyprowadzenie punktu honorowego krwiodawstwa. Czy to jest zlikwidowanie w ogóle, czy gdzieś inne ulokowanie, bo nie uzyskałem na to odpowiedzi, a honorowe krwiodawstwo w Tarnowie odgrywa znaczącą rolę.
Sytuacja stacji krwiodawstwa, proszę Państwa, jest sytuacją szczególną. W pierwszym wariancie nic się nie dzieje. Stacja krwiodawstwa zostaje. Punkt krwiodawstwa nie jest punktem szpitala. To jest placówka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Krakowie. W 98 roku, z końcem 98 roku szpital musiał przekazać część pomieszczeń, całe swoje wyposażenie i swoją kadrę do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Więc został wydzielony fragment pawilonu i przekazany na tą działalność. My z tej działalności również korzystamy, ponieważ mamy bank krwi na miejscu, prawda? Oczywiście tu, żeby tak się stało, tak naprawdę to punkt nie zniknie. Punkt musi znaleźć nową lokalizację. Gdzieś w mieście musi znaleźć. To będzie po prostu konieczność poszukiwania lokalu zastępczego, bo to Skarb Państwa gwarantuje istnienie tych, chyba że stacja krwiodawstwa w Krakowie zmieni swoje plany i uzna, że na przykład będzie jedna stacja, ale nie wiem. To jest daleko, że tak powiem, jeszcze idące domniemanie, co by było.
I czas dla Państwa. Uprzejmie proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań, wyrażania opinii, refleksji i wniosków. Chyba że nie ma pytań, to przechodzimy do kolejnej prezentacji, czy tak? Bardzo proszę, pan dyrektor Artur Asztabski, Zespół Przychodni Specjalistycznych.
Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie przedstawić w pierwszej części krótką charakterystykę zespołu przychodni specjalistycznych, a później skorzystać z rezultaty, jakie spodziewamy się uzyskać w wyniku przekształcenia spółkę ze 100% udziałem miasta Tarnowa, gminy miasta Tarnowa. Strategia poprawy jakości, efektywności funkcjonowania po komercjalizacji. Zespół jest zlokalizowany w dwóch budynkach, na ulicy Kiryl-Skłodowskiej, gdzie jest siedziba, i na ulicy Mostowej. Budynki oba w pełni zinformatyzowane, połączone światłowodem. Każde zdarzenie medyczne zachodzące jest rejestrowane, dane gromadzone na jednym serwerze. Przychody z działalności medycznej obejmują głównie kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, to jest 96% naszych przychodów, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja dzieci i dorosłych, dzienny oddział rehabilitacyjny, stomatologia głównie specjalistyczna, opieka psychiatryczna z dziennym oddziałem psychiatrycznym, chirurgia jednego dnia, POZ, tlenoterapia i programy prozdrowotne. 10% naszych przychodów stanowią umowy z publicznymi i niepublicznymi ZOZ-ami, głównie w zakresie diagnostyki, ale również konsultacje dla szpitali, badania profilaktyczne, programy ogłaszane przez gminę miasta Tarnowa, realizowane przez nas. 4% są to dochody pozamedyczne. Tu Państwu przedstawiam skalę naszej działalności. 270 tysięcy porad udzielonych w 2011 roku dla 66 tysięcy pacjentów. 6,5 tysiąca pacjentów rehabilitowanych, niepełne 7 tysięcy pacjentów leczonych stomatologicznie, 1300 wykonanych zabiegów, w tym 176 u dzieci niepełnosprawnych. Dzienny oddział psychiatryczny 93 pacjentów skorzystało, z dziennego rehabilitacyjnego 215, 90 koncentratorów, które są w użytkowaniu pacjentów i nadzorujemy ich leczenie, POZ 1460, 323 tysiące badań analitycznych, 32 tysiące radiologicznych i 18 tysięcy badań ultrasonograficznych. Tutaj wygląda analiza kosztów 2001-2011, przy czym jak mówimy o kosztach, należy również nałożyć na to przychody. W przeciągu lat działalności zwiększaliśmy sukcesywnie przychody, uruchamialiśmy nowe dziedziny działalności, chirurgię jednego dnia, dzienne oddziały, czy też nowe poradnie ambulatoryjne. Jak widać, w poszczególnych latach przychody były większe od kosztów. W związku z tym generowaliśmy zawsze mniejszy lub większy zysk, z wyjątkiem 2003 roku, który był okresem przekształceń, likwidacji kas chorych, powstania NFZ-u. Wtedy nie otrzymaliśmy pieniędzy za wykonane usługi i niestety jedyny rok, w którym była strata. Warto zwrócić również uwagę na rok 2009-10, kiedy znacznie obniżono nam, to już Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył kontrakty w specjalistyce. Stało się to właściwie jeszcze przed konkursem 2011 roku. To jest blisko o 2 miliony. Dzięki wysiłkowi wszystkich pracowników udało nam się zbilansować mimo to koszty z przychodami. Było to wynikiem między innymi również ograniczenia zarobków, wstrzymania bądź też całkowitej likwidacji premii motywacyjnej, która była w tym okresie. Pokazuję Państwu, że na tym przykładzie, że publiczny zakład nie jest pod ochroną i Narodowy Fundusz Zdrowia może z roku na rok o 10% zmniejszyć kontrakty. Struktura zatrudnienia 31% to są lekarze, 4% stomatolodzy, personel wyższy medyczny 11%, jeden farmaceuta, pielęgniarki 12%, technicy medyczni 9%, personel średni medyczny 17%, niższy personel 1%, administracja 7% i obsługa 8%. Ta struktura zatrudnienia w ostatnich latach jest podobna. Również w nowej formie prawnej spółki nie przewidujemy zmian struktury zatrudnienia. Na przykładzie analizy SWOT chciałem Państwu przedstawić, jak widzimy mocne, słabe strony zagrożenia teraz, a równocześnie w nowej formule działalności. Na pewno mocną stroną jest kompleksowo udzielanie świadczeń medycznych i tu przez te 12 lat działalności dążyliśmy głównie do tego, aby pacjent u nas otrzymywał kompleksowe usługi, wysoko wykwalifikowana kadra, Również mocna strona, dogodna i znana lokalizacja, przystanek autobusowy, parking, znane miejsce, wysokospecjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna, utrzymanie stałej płynności finansowej przez 12 lat. Wróżę również, że tą płynność utrzymamy jako spółka. Korzystna atmosfera wśród pracowników, mam na myśli brak konfliktu przez te 12 lat. Jeżeli były jakiekolwiek oczekiwania, było to rozwiązywane w spotkaniach ze związkami zawodowymi i próbowaliśmy to rozwiązać. Dostosowanie przychodnie dostosowane do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia, z wyjątkiem chirurgii jednego dnia, który tutaj działamy na podstawie planu dostosowawczego obowiązującego do 2014 roku. Kompleksowa informatyzacja oraz stale zwiększanie zakresu usług. Słabe strony widzimy przede wszystkim w dostępności świadczeń medycznych niespełniających oczekiwań naszych pacjentów. Brak działki umożliwiającej dalszą rozbudowę. Te dwa budynki są zlokalizowane na dwóch działkach, które w zasadzie nie mamy możliwości większej rozbudowy. Zbyt niska elastyczność zawodowa części personelu oraz niedocenianie przez pracowników konieczności upodobnienia pacjenta, a więc stosunek do pacjenta, na pewno w przeciągu 12 lat się zmienił. Natomiast widzimy tutaj, że w nowej formule te dwa elementy zostaną poprawione. Zbyt mała w stosunku do zgłaszanego popytu liczba zakontraktowanych usług, no wiąże się to również z dostępnością, no i relatywnie niskie wynagrodzenia w stosunku do średniej krajowej. Jakie widzimy szanse? Szansą będzie zwiększenie możliwości współpracy z dotychczasowymi, ale również z nowymi odbiorcami. To wiąże się również z tym, że z publicznym zakładem nie wszyscy chcą rozmawiać. Opinia jest raczej w większości negatywna, że są to zakłady, które poziom usług na przykład dla firm ubezpieczeniowych czy firm abonamenckich nie jest wystarczających. Udaje nam się przekonać tych, którzy w to nie wierzą, niemniej jednak ze spółką inaczej się rozmawia. Widzimy tu w związku z tym większą szansę. Dalsze rozszerzenie zakresu usług medycznych w oparciu o istniejącą bazę i możliwość sprzedawania usług medycznych osobom indywidualnym. Tutaj chciałbym podkreślić, że tą możliwość widzimy nie kosztem kontraktu z NFZ-em. Zawsze będziemy dążyć do jak największego kontraktu i tak też zakładamy w przypadku, gdyby doszło do przekształcenia w 2013 roku, że kontrakt utrzymamy na podobnym poziomie. Natomiast możliwości i rezerwy kadrowe, lokalowe i sprzętowe powinny nam pozwolić na to, abyśmy mogli tą komercyjną działalność prowadzić bez szkody dla pacjentów ubezpieczonych. Uznana pozycja na rynku usług specjalistycznych, myślimy, że pozwoli nam łatwiej wejść w nową dziedzinę, w dziedzinę usług komercyjnych. Jakie widzimy zagrożenia otoczenia, więc zwiększona liczba podmiotów posiadających kontrakty z NFZ, prywatnych podmiotów, które również prowadzą działalność komercyjną, brak silnych reguł, stabilnych reguł kontraktowania, to jest w zasadzie największa bolączka, może nawet większa niż brak pieniędzy. I niski poziom życia mieszkańców oraz duże bezrobocie, ciągły spadek populacji ludności. Bierzemy to pod uwagę. Mamy to na uwadze, w związku z tym nasze oczekiwania w stosunku do komercyjnej działalności nie są duże. Zakładamy około 2-5% wzrostu. Brak kadry lekarzy, specjalistów, głównie młodych lekarzy, jest kolejnym zagrożeniem. Niezbędne inwestycje to jest rozbudowa budynku, o którym mówiłem, głównie o chirurgii jednego dnia, centralną sterylizację. Mamy również kilka pomysłów na rozwój specjalistyki zabiegowej. Działania inwestycyjne, prorozwojowe, czyli to, co ewentualnie nie musimy już robić, ale powinniśmy, myśląc o rozwoju firmy, ucyfrowienie aparatu RTG, przygotowanie informatyczne do wprowadzenia dokumentacji. Od 1 lipca 2014 jest to obowiązek, podpis elektroniczny i przebudowa wejścia głównego holu pomieszczeń rejestracji. Źródła przychodów, jak już mówiłem, 2011 rok, ale również ostatnie lata, to jest mniej więcej ten sam udział procentowy, 86, 10 i 4. A więc 86% chcemy zachować, czyli wartość i wysokość kontraktów, natomiast widzimy możliwość zwiększenia usług medycznych niekontraktowanych z NFZ-em. Na przykładzie poradni okulistycznej chciałem Państwu pokazać istniejącą rezerwę i potencjał. W 2005 wykonywaliśmy remont poradni. Chcieliśmy stworzyć jak największe możliwości, żeby przyjąć jak najwięcej pacjentów. Powstały dwa gabinety połączone ciemnią, po drugiej stronie korytarza drugie dwa gabinety połączone ciemnią. Gdyby te cztery gabinety działały od 7 do 19, to by było 100% wykorzystania. Oczywiście jest to sytuacja trudna do osiągnięcia, ale w roku 2008, kiedy mieliśmy największy kontrakt okulistyczny, było 55% wykorzystania. W roku 2012 mamy tylko 31%. Zmniejszono w wyniku konkursu, zmniejszono nam znacznie kontrakt. Weszły nowe jednostki, cztery przychodnie w Tarnowie powstały. I nie wiem, czy Państwo macie świadomość tego, że te nowe poradnie to nie dostały dodatkowe usługi, nie zostały zakontraktowane, tylko zabrano tym, które mieli wcześniej. Stąd ta znaczna redukcja. Redukcja również lekarzy z 8 na 5. Podaję również przykład okulistyki, bo myślę, że jeżeli chodzi o komercyjną działalność, to w ramach specjalistyki okulistycznej są większe szanse. Korzyści płynące można powiedzieć w jednym zdaniu, właśnie wykorzystanie tych rezerw, które w chwili obecnej mamy. Analiza zasobów ludzkich, nie przewidujemy zmiany zatrudnienia. Pracownicy są zatrudnieni również tak jak w szpitalu Szczechlika na wszystkich rodzajach umów, a więc umowy cywilnoprawne i umowy o pracę. Chcemy wykorzystać obecny potencjał. Być może, że będzie się wiązało z przesunięciem, ze zmianą kwalifikacji, ale to pojedynczych osób związane ewentualnie z uruchomieniem nowej działalności. Czy to jest wzrost zatrudnienia w przypadku pozyskania kadry wykwalifikowanej, której w chwili obecnej nie mamy. Średnia płaca miesięczna, jak Państwo widzicie, wzrastała wtedy, kiedy wzrastały przychody. Te dwa ostatnie lata to jest spadek w wyniku, jak już mówiłem wcześniej, wstrzymania premii. W tym roku jest już wzrost na 2700. Ostrożnie przyjmujemy 2940 na rok 2013. I realizacja działań wpisanych w strategię miasta, to jest podnoszenie jakości usług, ponadlokalny charakter prowadzonej działalności i rozwój i doskonalenie elektronicznych usług medycznych. Wspomaganie prozdrowotnych. Tak widzimy w przyszłości, być może zespół przychodni specjalistycznych i rzecz może najważniejsza, o czym nie powinniśmy zapominać, że przekształcenie spółka nie jest naszym celem, lecz narzędziem do osiągnięcia celu, a tym celem to jest dobro pacjentów, to jest dobro pracowników i rozwój zakładu. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy pięknie i czas na pytania. Uprzejmie proszę, patrzę po sali, czy ktoś z Państwa się zgłasza. Państwo sygnalizują, że może później. W takim razie uprzejmie prosimy o trzeciego rozmówcę, o trzecią prezentację, Mościckie Centrum Medyczne i dyrektor Witold Golemo.
Witam Państwa, Witold Golemo, kieruję Mościckim Centrum Medycznym i pozwolę sobie w krótkich słowach przedstawić Państwu historycznie, obecnie i przyszłościowo, jak wyobrażamy sobie sytuację Mościckiego Centrum Medycznego. Po tych pięknych prezentacjach zarówno Szpitala Szczeklika, jak i ZPS-u każda następna prezentacja pewnie będzie nieco ułomna, niemniej postaram się usatysfakcjonować Państwa i odpowiedzieć ewentualnie po prezentacji na wszystkie pytania. Trochę z zazdrością patrzyłem na prezentację pani dyrektor Nosek i pana dyrektora Sztabskiego, ale to jest zazdrość taka czysto ludzka, wynikająca z niemożności na ten moment dorównania sytuacji, w jakiej zarówno ZPS, jak i Szpital Szczeklika się znajduje. MCM jest placówką niewielką, stosunkowo małą. Ja wiem, że małe jest piękne, ale niekoniecznie ta uroda przekłada się na standing finansowy i na możliwości rozwoju. W związku z czym nieco więcej czasu poświęcę na analizę tego, co się działo w MCM-ie w ostatnich latach i na przyszłość, którą sobie wyobrażamy w jednoznaczny sposób, jako przyszłość związaną z komercjalizacją firmy i możliwościami wynikającymi z powstania spółki prawa handlowego. Pozwoliłem sobie na tym slajdzie przedstawić Państwu rok 2010, rok 2013. Dlaczego akurat taki zakres czasowy? Z tego względu, że rok 2010 zakończył się pewnego rodzaju stratą związaną z działaniami wewnątrz firmy wynikającymi z konieczności dostosowania do bardzo bolesnego kontraktowania, które, jak Państwo pamiętają, miało miejsce końcem roku 2010. Nastąpiła taka sytuacja, że rok 2011, mieliśmy już tą wiedzę, ponieważ początkiem grudnia 2010 informacje z NFZ-u odnośnie kontraktowania na lata następne otrzymaliśmy, że z dnia na dzień w przypadku specjalistyki w MCM-ie wypadało 15% przychodów firmy. Z dnia na dzień. W związku z czym, aby nie poddać się i nie próbować dryfować w tej sytuacji, która wyglądała nieciekawie, podjęliśmy natychmiastowe, radykalne działania, jeżeli chodzi o kwestię uzdrawiania sytuacji wewnątrz firmy. Jak Państwo widzicie, w roku 2010, 2011, 2012 te przychody z tytułu wartości kontraktu z NFZ-u są radykalnie mniejsze w stosunku do roku 2010. To jest właśnie ta specjalistyka, o której przed momentem mówiłem. Działania radykalne wewnątrz firmy, uruchomienie wszystkich rezerw prostych, restrukturyzacja organizacyjna, restrukturyzacja zatrudnieniowa, co było bardzo bolesne, plus próba szukania dodatkowych przychodów, żeby ratować placówkę. Oczywiście wszelkiego rodzaju działania restrukturyzacyjne, oprócz rezerw prostych, mają pewnego rodzaju bezwładność, w związku z czym efekty przynoszą po pewnym czasie. W związku z czym możemy zauważyć, że rok 2010 jeszcze była strata, 2011 strata zdecydowanie mniejsza i pełną konsumpcję efektów związanych z restrukturyzacją mamy dopiero w roku 2012. I rok 2013 kontynuacja tego rodzaju działań. A bardziej szczegółowo za momencik. Pani dyrektor Nosek, pan dyrektor Asztabski nie mówili o nadwykonaniach w latach poprzednich, jak ta sprawa wygląda. W naszym przypadku, w przypadku MCM-u w 2009 tych nadwykonań nie było, w 2010 zapłacone 86 700 zł, w roku 2011 per saldo na dzień dzisiejszy 188 000 nie zapłacono. Jesteśmy w sporze z NFZ-em. Ze względu na to, że propozycje przesłane przez Małopolski Oddział NFZ-u nie są dla nas satysfakcjonujące, w związku z czym wstąpiliśmy w spór. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Pani dyrektor Czech kręci głową. To, co powiedziałem, przeprowadziliśmy restrukturyzację organizacyjną i kosztową, wyhamowaliśmy trend narastania straty operacyjnej, bezpośrednio zaczęliśmy nadzorować jako kierownictwo gotówką, bo wiemy o tym doskonale, że firmy nie padają z powodu kiepskiego wyniku, tylko z braku cashu w kasie. W związku z czym na dzień dzisiejszy nie mam tutaj na slajdzie wskaźników płynności, które pokazywała pani dyrektor Nosek. Niemniej w naszym przypadku one są zdecydowanie zadowalające. Jak wygląda planowana struktura przychodów 2012? Podobna była w roku poprzednim i w roku 2010. Warto zwrócić na jedną rzecz uwagę. Ta struktura jest nieco inna niż w przypadku placówek takich jak ZPS czy Szpital Szczeklika. Z Narodowego Funduszu Zdrowia MCM pozyskuje, tak to określę, 70% przychodów jako całości. Pozostałe 30% to jest jak gdyby działalność dodatkowa. MCM jest w tej specyficznej, a jednocześnie dobrej sytuacji, że swojego czasu, nie sięgam zbyt daleko wstecz, MCM był częścią zakładów azotowych Tarnowie. Był integralną częścią azotów, był przychodnią zakładową, później przychodnią przyzakładową, dopiero po wyodrębnieniu stał się oddzielną, samodzielną placówką. Niemniej te powiązania historyczne poprzez pracowników, byłych pracowników, ich rodziny mają miejsce. W związku z czym zdecydowanie na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że ta współpraca z zakładami azotowymi jest poprawna i mam sygnały, że może być jeszcze bardziej poprawna, wynikająca z tego, że chociażby kwestie związane z indywidualnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi w ramach indywidualnych umów pracowników grupy kapitałowej zakładów azotowych powinny wzrastać. Generalnie z tych 30% co najbardziej by było interesujące odnośnie działalności dodatkowej. 7% przychodów to jest całodobówka na azotach plus dwie spółki. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne 5%. ZOL, dopłaty pacjentów ustawowe 6%. Medycyna pracy bardzo dobrze u nas rozwinięta na dzień dzisiejszy w granicach 120 firm ma z nami podpisane umowy. I cała reszta, czyli diagnostyka, szczepienia, czyli te drobniejsze rzeczy stanowią te 30%. Po komercjalizacji, czyli rozumiemy, że będzie to rok 2013, prosiłbym o zwrócenie uwagi na następujący fakt. Przyjmujemy niezwykle ostrożnie, że dodatkowe przychody z tytułu handicapu, który daje ustawa zdrowotna i komercjalizacja, będą zaledwie 5%. Więc to jest niezwykle ostrożny szacunek, nie hura optymistyczny, wydaje się, że bardzo realny, który spowoduje, że te przychody dodatkowe nie będą jakieś powalające, niemniej pozwolą jeszcze bardziej ustabilizować sytuację w Mościckim Centrum Medycznym. Kilka razy pokazywałem ten slajd. To jest jak gdyby nawiązanie do jednego ze slajdów pana dyrektora sztabskiego. Pan dyrektor sztabski pokazał na przykładzie jednej poradni. Ja pokażę generalnie. W AOS-ie mamy 18% wykorzystania zasobów lokalowych i sprzętowych. POZ 69, rehabilitacja 67, psychologia 51. Serce boli, o tak powiem. Boli serce, aż się prosi, żeby to wykorzystać w jakikolwiek sposób. A jeżeli możliwości w przypadku SPZOZ-u są niezwykle ograniczone, no to tego rodzaju slajd powinien przemówić zdecydowanie do oponentów, którzy twierdzą, że na ten moment można by w inny sposób wykorzystać te zasoby. ...222 metry niewykorzystanej powierzchni. Znaczy to nie jest tak, że akurat 222 metry stoją puste, ponieważ tych pomieszczeń pustawych jest nieco więcej. Niemniej komfort lekarzy, którzy pozostali w MCM-u jest solidny, ponieważ mają prawie każdy do dyspozycji jeden gabinet. Niemniej nie tędy droga, na pewno nie tędy droga. I możemy mówić na dzień dzisiejszy o godzinie 16:23, że tej niewykorzystanej powierzchni przy pełnym wykorzystaniu pozostałej będzie około 400-450 metrów i ona będzie do wykorzystania. Natomiast sprzęt w poradniach i w diagnostyce jest wykorzystany tylko w 50%. Program dostosowawczy. Już pani dyrektor Nosek mówiła na ten temat. To nie są tak imponujące kwoty jak w przypadku szpitala Szczeklika. Niemniej zauważmy, że jest to w przypadku MCM-u około 1,5 biliona złotych w okresie najbliższych 2 lat. A poza tym rzecz, która zarówno ZPS, jak i Szczeklik została załatwiona już chwilę temu. Mianowicie państwo macie strasznie fajny system informatyczny. przypadku MCM-u funkcjonujemy od ładnych kilku lat na autorskim programie niewielkiej firmy z Opola, która to firma jest niezwykle wszczemięźliwa, jeżeli chodzi o kwestie dostosowywania oprogramowania do bardzo dynamicznych zmian narzucanych przez NFZ. W związku z czym często, gęsto, bardzo ręcznie, kosztem siedzenia wieczorami pracowników, którzy tymi rzeczami się zajmują, próbujemy wyłuskać elementy, które się znajdują w tymże systemie, aby je dostosować i przespać w odpowiedniej formie do Narodowego Funduszu Zdrowia. 250 tysięcy na bidę na ten moment i to bardzo szybko trzeba by wyłożyć. My tych pieniędzy nie mamy. Częściowo tak, jako MCM moglibyśmy to sfinansować, natomiast na pewno nie w całości. Prawie hasło, ostatnie zdanie, czyli tylko spółka prawa handlowego posiada zdolność pozyskiwania kapitału, dysponując odpowiednim majątkiem. Tak, to jest prawda. To jest prawda. Akurat siedzą na sali bankowcy, to doskonale o tym wiedzą, że żeby jakiś kredyt dostać, to trzeba mieć zabezpieczenie. A najlepiej majątkowe w przypadku kredytu inwestycyjnego. Zakład opiekuńczo-leczniczy. Drugie piętro starego skrzydła Mościckiego Centrum Medycznego. To jest ZOL. W tej chwili podjęliśmy działania, decyzje i działania związane ze zwiększeniem stanu łóżek z 40 na 45 sztuk. Policzyliśmy dokładnie. Te 45 to jest jak gdyby ściana, każde jedno następne łóżko będzie dużo więcej kosztowało niż do tych 45 w tym momencie. 81 osób u nas pracuje w porównaniu z tymi molochami, czyli Szczeklik, czyli ZPS. 81 osób na etaty, umowy zlecenia 20 osób, kontraktowe 47. Nie planujemy zmian w poziomie zatrudnienia w przyszłości. Jednoznacznie to stwierdzam. Jeżeli już, to uzupełnialibyśmy ilość zatrudnionych o dodatkowych lekarzy, których akurat nie mamy, a specjalności byśmy otwierali. Będzie to skutkowało zawarciem dodatkowych umów kontraktowych. Korzyści, no dla mnie ewidentne. Szybkość podejmowania decyzji i realizacji. Ze względu na to, że podejmowanie takich decyzji w spółkach leży najczęściej w kompetencjach zarządu, ewentualnie klepnięte przez rady nadzorcze. Bezpośredni dostęp do funduszy unijnych. Na ten moment MCM takich możliwości nie posiada. Jako małe i średnie przedsiębiorstwa można by samodzielnie składać wnioski o dofinansowanie dalszego rozwoju placówek. Dostępy do funduszy inwestycyjnych i kapitałów zewnętrznych. No oczywiste jest, że szybsze i prostsze dla jednostek niepublicznych jest to pozyskiwanie kredytów, leasingowanie sprzętu medycznego, samodzielność dysponowania majątkiem, czyli te poręczenia, o których przed momentem powiedziałem. No i oczywiście samodzielnie ustalane ceny na usługi medyczne sprzedawane komercyjnie w przypadku otwarcia tego rodzaju działalności. I tyle pokrótce. Szczegółowe pytania, jestem do dyspozycji.